Wydawnictwo Esprit i serwis Esprit Audio zapraszają do wysłuchania audiobooka Ostrzeżenie. Świadectwa i proroctwa o oświeceniu sumień autorstwa Christine Watkins. Czyta Anna Kędziora. Słowo do niechrześcijan. Zanim odłożysz tę książkę, chciałbym przede wszystkim zwrócić się do czytelników, którzy być może niechętnie zgodzili się przejrzeć tę książkę. I tylko po to, by uciec od narzucającego się religijnego znajomego albo krewnego, który przypuszczalnie ma dobre zamiary, ale gdy tylko zaczyna swoją gadkę o Bogu, wy przewracacie oczami. Jeżeli macie niewielką tolerancję dla takiej pobożności, to najpewniej odechce się wam lektury po samym przejrzeniu spisu treści. Być może zauważyliście rekomendacje księży i zdecydowanie katolickie formułki, które mogą się wam wydać równie zrozumiałe, co język marsjan. Krótko mówiąc, chcecie zrezygnować, zanim w ogóle zaczniecie. Ponieważ żyjemy w coraz bardziej sekularyzowanych czasach, w których wiele zachodnich, zindustrializowanych krajów zraziło się do religii instytucjonalnej, jestem w stanie zrozumieć taką reakcję, ale będę was usilnie namawiać do tego, żebyście nie porzucali tej lektury. Przynajmniej do momentu, w którym traficie na historię życia Marina Restrepa i otworzycie szeroko usta ze zdumienia. Jego historia sama w sobie powinna być wystarczającym powodem do wydania tej książki. Z punktu widzenia czystej logiki, główne twierdzenie tej książki nie jest ostatecznie religijne, mimo że z całą pewnością prowokuje ona pytania o religię. Mówimy tu natomiast o czymś, czego w rzeczywistości pragnie każdy człowiek. Dzięki tej książce my wszyscy doświadczymy czegoś, co pokaże nam prawdę o naszym życiu od A do Z. Bez możliwości samousprawiedliwienia, bez tej całej gry, w której, bądźmy szczerzy, wszyscy jesteśmy zawodowcami. Nasze zwykłe opcje, które mamy do dyspozycji, gdy stajemy twarzą w twarz z poczuciem winy, usprawiedliwianie się, wymówki i wskazywanie na winę innych, tym razem nie będą dostępne. Nasze sumienie zostanie oświecone, żebyśmy dostrzegli te strategie jako moralne zasłony dymne, bo tym są w rzeczywistości. Być może doświadczymy czegoś w rodzaju przeglądu życia, jaki dokonuje się w chwili śmierci, o czym mówi wielu ludzi, którzy wrócili do świata żywych. Doświadczenia z pogranicza śmierci są obecnie przedmiotem intensywnych badań naukowych. Dialog pomiędzy nauką a religią jest również moją sferą badań zawodowych. Lub, jak argumentowano to w książce, może się to wydarzyć podczas naszego życia, w czasie jakiegoś dramatycznego światowego wydarzenia czy oświecenia sumienia, którego celem jest zmiana na lepsze w wyniku tego, co na swój temat odkryjemy. Może się to wydawać wysoce niewiarygodnym twierdzeniem, ale na pewno nie takim, które można wypowiadać bez twardych dowodów i poddania go uprzednio najbardziej rygorystycznej analizie. Jeśli jest prawdziwe, to po wnikliwym badaniu utrzyma swoją wiarygodność. Jeśli nie, to w najlepszym wypadku powinno zostać zaliczone do kategorii pobożnej fikcji. W najgorszym zaś należy je uznać za religijne panaceum. Jaki zatem mamy dowód na potwierdzenie owego założenia? Zasadniczo taki. Na przestrzeni kilku wieków i dość niezależnie od siebie, wiele kobiet, mężczyzn i dzieci, nawet dzieci, mówiło, że w sposób ponadnaturalny powiedziano im o realności oświecenia sumienia, czasami bardzo szczegółowo. Sama idea, że ktoś może być odbiorcą ponadnaturalnego przekazu, może się wydawać całkowicie dziwaczna umysłom skupionym wokół redukcjonistycznej nauki, co nie znaczy, że nauka koniecznie musi być redukcjonistyczna. Ale należy powiedzieć, że sporo światowej literatury religijnej, opiera się na poglądzie, że prorocy istnieją. W przypadku judaizmu i chrześcijaństwa jest to główna zasada wiary, a komunikacja profetyczna jest postrzegana jako jeden ze sposobów, w jakie Bóg przemawiał do ludzi. Bez względu na to, pod jakim kątem spojrzymy na te świadectwa, można je opisać jako podwójnie zbieżne. Po pierwsze, zgadzają się ze sobą w sposób osobliwy, którego nie można wyjaśnić zwykłym kopiowaniem czy pochodzeniem od wspólnego przodka, używając języka biologii ewolucyjnej. Pozwólcie, że omówię tę ostatnią myśl w trochę mniej naukowy sposób. Mamy tutaj kilka źródeł, z których każdy zapowiada, że wszyscy ludzie na świecie doświadczą doniosłego przeżycia. I może stanie się to prędzej niż później. Jednak to proroctwo nie ma oczywistego literackiego pochodzenia. Nie można go znaleźć w Piśmie Świętym i wszystko wskazuje na to, że źródła nie mogły nabyć tej wiedzy od siebie nawzajem. Skąd zatem dokładnie wzięły swoje informacje? Twierdzenie, że zostały im one zakomunikowane w sposób ponadnaturalny, może brzmieć niedorzecznie, ale jako hipoteza wyjaśniająca nie może być odrzucone z powodu braku lepszego wyjaśnienia. Istnieje jednak drugie rozwiązanie, dzięki któremu te relacje można opisać mianem zbieżnych. W uderzający sposób są one zgodne ze świadectwami ludzi, którzy mówią, że ich własne życie zostało radykalnie zmienione przez takie doświadczenie. Oświecenie sumienia, które już przeżyli. A relacje zebrane i opisane w tej książce przez Christine Watkins są bez wątpienia wyczerpujące. Można by się kłócić, mówiąc, że świadectwo to nic więcej jak historia jednej osoby. Jednak jeśli zaczniemy gromadzić i porównywać te historie, szybko zdamy sobie sprawę, że występują w nich pewne zjawiska, które wymagają wyjaśnień. Dlaczego ludzie z tak różnych środowisk, czasami wiodący życie zupełnie odległe od jakiegokolwiek religijnego ideału, mają w zasadzie te same, niezwykłe i zmieniające życie oświecenia, niezależnie od siebie nawzajem? I dlaczego doświadczają czegoś, o co nie prosili i czego w żaden sposób nie wywołali? Być może najlepszy powód, dla którego sceptyk powinien w ogóle sięgnąć po tę książkę, został wyrażony w formie uaktualnionej wersji zakładu Pascala, argumentacji na korzyść religijnej wiary, którą w XVII wieku sformułował szanowany francuski matematyk i filozof. Jeśli uwierzę, że treść tej książki jest prawdziwa i postanowię zgodnie z nią zmienić swoją optykę, światopogląd, to co w zasadzie stracę, jeśli cała idea oświecenia sumienia okaże się błędna? Niczego nie stracę. Najwyżej wyrzeknę się hedonistycznego i egoistycznego stylu życia, jak kilku bohaterów tej książki, co w zasadzie nie jest niczym złym i nie ma tu znaczenia ani religia, jaką wyznajemy, ani nasze poglądy filozoficzne. A jeśli postanowię nie brać pod uwagę współczesnych świadectw, a oświecenie sumienia okaże się rzeczywistością, którą napotkamy w tym życiu lub na progu kolejnego, to co wtedy stracę? Bardzo możliwe, że wszystko na wieki. Jeśli to wezwanie do rozważenia obu opcji brzmi jak teologiczny szantaż, to z góry przepraszam. Ale Pascal był niewątpliwie jednym z największych umysłów w historii. I mimo, że jego logika była przez wielu kwestionowana, nie została jeszcze definitywnie obalona. Wyobrażam sobie, że niektórzy czytelnicy, pomimo wszystkich przytoczonych powyżej argumentów, i tak stwierdzą, że nie jest to książka dla nich, ponieważ nie należą do tej konkretnej wspólnoty religijnej. Na takie twierdzenie odpowiem, że nie należała do niej również większość osób, których świadectwa się tu znalazły. Doświadczyły one czegoś o głębokim znaczeniu i zostały przemienione w szczęśliwych ludzi, którzy mają nowy cel w życiu. A to samo w sobie stanowi już jakieś wyjaśnienie. Peter Bannister, absolwent Wydziału Teologii Systematycznej i Filozoficznej Uniwersytetu Walijskiego, absolwent muzykologii na Uniwersytecie w Cambridge. Przedmowa. Od czasu do czasu pojawia się książka, która ma szczególną moc odkrywania tajemnicy i mocy Bożych celów dla współczesnego Kościoła. I to jest właśnie taka pozycja. Jeśli się zastanawiasz, czy powinieneś poświęcić czas na jej lekturę, pozwól, że postaram się gorąco cię do tego zachęcić. Wkraczamy w okres głębokiej zmiany, wyzwań i duchowego konfliktu, w którym ludzie miłujący Jezusa będą potrzebować wszelkiej pomocy, by najpierw sprostać potrzebie pogłębienia własnej skruchy, a następnie, wykorzystując dary ducha i charyzmaty Kościoła, oprzeć się wszelkiemu złu. To zło znajdziemy w samych sobie, w Kościele i na świecie. Zostaliśmy powołani do walki na śmierć i życie, które jest nie tylko bojem ciała, lecz także, co ważniejsze, duszy. Priorytetem dla całego współczesnego Kościoła jest nauka języka duszy i poznanie rzeczywistości duchowej walki. Niewielu się to udaje. Podczas lektury tej wspaniałej książki odkryjesz, że twoje serce się otwiera i ogrzewa, umysł napełnia się nowymi wiadomościami, a ty sam coraz bardziej się wzmacniasz. Ja ją wręcz pochłaniałem i nie potrafiłem jej odłożyć. Ta książka wspaniale współgra z moim doświadczeniem. W wieku 19 lat spojrzałem w oczy śmierci po wypiciu litra wódki. Trafiłem na dziedzińce nieba. Zostałem osądzony i odesłany z powrotem na ziemię, by zacząć od nowa. Zanurzysz się w podobnych, intrygujących historiach, które tu znajdziesz, oraz w samym Bogu. Christine Watkins napisała książkę, która opisuje dzieło, jakiego Święta Trójca dokonuje w nas. Dzieło, które pomoże przywrócić ludzi i Kościół do życia, akurat teraz, gdy tak bardzo tego potrzebujemy. Biskup dr Gavin Ashenden. Chrześcijański Kościół Episkopalny, Wielka Brytania. Kościół Stretton, Shropshire, Anglia, 23 września 2019 roku. Wstęp. W biblijnej historii było wiele głównych wydarzeń przed wcieleniem i po nim, które zmieniły kierunek ludzkiego życia na ziemi. Pierwsze z nich pojawiło się wraz z upadkiem człowieka, gdy rajski ogród Eden zniknął w świecie zmagań i wstydu. Wiele pokoleń później potop zmył z ziemi grzech, pozostawiając przy życiu tylko jedną sprawiedliwą rodzinę i pary zwierząt, by ponownie zapełniły planetę. Potem nastąpiło długo oczekiwane i największe ze wszystkich wydarzeń – wcielenie, które wyraźnie zmieniło bieg ludzkości. Bóg stał się człowiekiem, by ocalić swój lud, a poprzez śmierć i zmartwychwstanie otworzył bramy niebios, dając wszystkim, którzy je wybiorą, przyszłość wspanialszą od Edenu, który utracili. W niedalekiej przyszłości może nas czekać kolejne wydarzenie wielkiej wagi, a ogromna większość ludzi o tym nie wie. To wydarzenie otrzymało wiele nazw od świętych ludzi, włączając Matkę Bożą. Nazwano je ostrzeżeniem, oświeceniem sumienia, oświeceniem wszystkich dusz, oświeceniem wszystkich sumień, drugim zesłaniem Ducha Świętego, nowym zesłaniem Ducha Świętego, małym sądem i wielkim dniem światła. Co to za wydarzenie? Jest to przełomowa chwila, w której wszelkie światło słoneczne zostanie zgaszone i cały świat pokryje gęsta ciemność. Potem na niebie pojawi się jasne światło, przypominające to, które powstaje ze zderzenia dwóch gwiazd, zostawiając za sobą znak Jezusa Chrystusa, triumfującego na krzyżu, widzianego przez wszystkich w jego chwale. Z ran na jego ciele wytrysną strumienie światła, które rozświetlą ziemię, jednocześnie przeszywając każdą duszę i oświecając wszelkie sumienie. Wszyscy zobaczą swoje przeszłe grzechy i ich konsekwencje, bez względu na to, czy wierzą w istnienie Boga. Ostrzeżenie będzie największym aktem miłosierdzia dla ludzkości, odkąd Jezus przyszedł na ziemię. Będzie zarówno globalne, jak i bardzo osobiste. Uzdrowi sumienie świata, który się pogubił. W zatwierdzonych przez Kościół objawieniach z wenezuelskiej Betanii do mistyczki i stygmatyczki Marii Esperanzy przemówiła o nadchodzącym ostrzeżeniu Maryja pojednanie ludzi i narodów. Od katolików nigdy się nie wymaga, by wierzyli w jakiekolwiek objawienia. Jednak Kościół zapewnia, że ta wiadomość od Matki Bożej jest prawdziwa. Drogie dzieci, jestem waszą matką i przyszłam was odnaleźć, byście się przygotowały na przekazywanie mojego przesłania o pojednaniu. Nadchodzi wielka chwila Wielkiego Dnia Światła. Sumieniem ukochanych ludzi należy gwałtownie potrząsnąć, żeby uporządkowali swój dom i ofiarowali Jezusowi zadośćuczynienie za codzienną niewierność popełnianą przez grzeszników. Nadeszła dla ludzkości godzina decyzji. Wyobrażam sobie, że w tym momencie ty jako czytelnik reagujesz na jeden z czterech sposobów. Sposób pierwszy. Całkowita niewiara, być może nawet szyderstwo. Szybko oceniłeś ten przekaz jako duchową szarlatanerię. Czy to tak zwane ostrzeżenie nie jest połączone z bzdurami o końcu świata? Być może natknąłeś się na niejasne i pokrętne teksty samozwańczych wizjonerów, którzy o tym pisali. A może obejrzałeś na YouTubie wideo z lat 50. o wędrujących planetach i katolickiej sztuce zatytułowane To koniec świata. Albo trafiłeś w internecie na strony o nadchodzącym ostrzeżeniu lub oświeceniu sumienia z przesłaniem od nieznanych, niezatwierdzonych mistyków lub fałszywych proroków używających podburzającego języka lub jeszcze gorzej, niemodnie zaprojektowanych witryn. Zupełnie zrozumiałe, że przypisałeś to tej skrajnej części Kościoła, wypełnionej fanatykami, którzy łapczywie chwytają się najnowszych wiadomości o końcu świata. Sposób drugi. Oceniasz to ostrzeżenie jako zbyt doniosłe, bezprecedensowe, niezweryfikowane albo nieznane, by mogło być prawdziwe. Ale chcesz przewrócić stronę, by sprawdzić, jakie pojawią się tam dowody czy argumenty. Sposób trzeci. Wierzysz, że oświecenie sumienia może się wydarzyć, ale tak jak w wypadku wszelkich proroctw dotyczących przyszłości, czujesz, że ta wiadomość nie dotyczy ciebie czy twojego pokolenia. Ludzie ogłaszają koniec czasów od początku chrześcijaństwa. Nawet apostoł Paweł, autor listów, wierzył, że Jezus powróci za jego życia. Sposób czwarty. Wierzysz, rozumiesz. Nawet przyjrzałeś się ostrzeżeniu. Zastanawiasz się, czy nastąpi ona za twoich czasów, a jeśli tak, masz nadzieję przeżyć je w łasce. W tajemnicy rozmyślasz w swoim sercu, czy twoi bliscy zostaną przemienieni, zbawieni, albo wstąpią do Kościoła katolickiego dzięki udziałowi w owym niezwykłym doświadczeniu. Bez względu na to, jaki pogląd wyznajesz, ta książka będzie niewątpliwie otwierającym oczy doświadczeniem głębszej przemiany dla wszystkich, którzy pragną wzrastać w wiedzy o sobie i Bogu. Pierwsza część tej książki opisuje ostrzeżenie w oparciu o proroctwa ze wspaniałej listy duchowych tęgich głów, włączając Ewangelię według świętego Mateusza, pisma księdza i męczennika świętego Edmunda Campiona, zakonnicy, mistyczki i apostołki miłosierdzia Bożego świętej Faustyny Kowalskiej, świeckiej mistyczki i ofiarnej duszy, błogosławionej Anny Marii Taigi, kaznodziei, mistyka i egzorcysty, księdza Michela Rodriga, duszy ofiarnej i założycielki ruchu Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi w Kościele Powszechnym, Elżbiety Kindelman. Doświadczającego wewnętrznych lokucji księdza założyciela kapłańskiego ruchu maryjnego, księdza Stefano Gobiego. Współczesnego świeckiego ewangelizatora, krzewiącego wiarę katolicką, Matthew Kelly'ego. Mistyczki i stygmatyczki, której przesłania otrzymały kościelne imprimatur. Louise de Marie de Bonilli. Współczesnej stygmatyczki i wizjonerki, popieranej przez swojego biskupa, Janie Garzy. Oraz Jezusa Chrystusa i Matki Bożej poprzez objawienia, których świadkami w XX wieku były dzieci w Chile w Niemczech i Garabandal w Hiszpanii. Druga część książki zawiera fragmenty każdej z tych zadziwiających przepowiedni dotyczących ostrzeżenia. W załączniku znajdują się pełne zapisy omawianych proroctw, łącznie z biografiami proroczych głosów, które za nimi stoją. Wszystkie zostały ostrożnie wybrane ze względu na ich dużą wiarygodność, nawet jeśli nie zostały w pełni zatwierdzone przez Kościół katolicki. To badanie za kulisami zostało przeprowadzone z dwóch powodów. Po pierwsze, życie tych niezwykłych dusz i kontekst objawień składają się na porywającą i inspirującą lekturę. Po drugie, gdy współczesny zachodni umysł trafia na coś nieznanego lub proroczego, często sam musi zdecydować, co z tym zrobić, dając większą wiarę osobistej wnikliwości niż autorytetowi Kościoła. Pozostawiamy zatem czytelnikom większą strawę dla myśli, jeśli są zainteresowani zgłębieniem tego tematu. Jeśli takie prorocze wypowiedzi wydają ci się dziwne lub podejrzane, to pamiętaj, że proroctwo nie jest w Kościele niczym nowym, a nawet pojawiło się jeszcze przed jego powstaniem, wieki temu w judaizmie. Biblia zawiera około 2500 proroctw, z czego około 2000 wypełniło się już w historii z niesamowitą dokładnością. Pozostałe, około 500, dotyczą przyszłości. Najbardziej znane z wypełnionych proroctw to te o przyjściu Mesjasza. Około 700 lat przed Chrystusem prorok Micheasz powiedział, że maleńka wioska Betlejem stanie się miejscem narodzin Mesjasza. W V wieku przed Chrystusem prorok Zachariasz oznajmił, że Mesjasz zostanie zdradzony za cenę niewolnika. 30 srebrników według żydowskiego prawa i że te pieniądze zostaną wykorzystane na wykup ziemi pod groby dla biednych przybyszów do Jerozolimy. Około 400 lat przed tym, gdy zaczęto stosować ukrzyżowanie, zarówno izraelski król Dawid, jak i prorok Zachariasz opisali, w jaki sposób Mesjasz zginie, łącznie z nietypowym przebiciem jego ciała i połamaniem kości, czego nie praktykowano podczas standardowej procedury ukrzyżowania. Jeśli nie od Boga, to skąd mogliby znać te szczegółowe fakty dotyczące czegoś, co było tak niewyobrażalne i niepojęte? Bóg, który staje się człowiekiem? Bóg, który zostaje zdradzony i upokorzony? Bóg, który zostaje zabity? Proroctwa nie skończyły się, gdy synody w Hipponie w 393 roku oraz w Kartaginie w 397 i 419 roku określiły, które księgi wejdą do kanonu Pisma Świętego i złożą się na Biblię. Proroctwo to ciągły charyzmat Ducha Świętego, który prowadzi Kościół i świat. Proroctwo objawia wolę Pana i czasami Jego plany. W każdym czasie dany jest Kościołowi charyzmat proroctwa, które należy badać, ale którego nie można też lekceważyć, pisał kardynał Ratzinger. Podczas gdy depozyt wiary jest już kompletny i do zbawienia nie musimy wiedzieć nic więcej, Bóg nadal zsyła proroctwa i miłosiernie interweniuje, jak w czasach biblijnych. Bóg nadal mówi. Ludzie wciąż otrzymują wizje i wewnętrzne lokucje, które nie są przeznaczone wyłącznie dla nich. Bóg w dalszym ciągu dociera do nas przez czas i przestrzeń, by nas przygotować, ostrzec, zapewnić, pomóc nam zrozumieć, co ma przyjść, żeby jak najwięcej ludzi wróciło na Jego łono. jak jest napisane w księdze proroka Amosa, bo Pan Bóg nie uczyni niczego, nie objawiwszy swej tajemnicy sługom swym, prorokom. Jednak mimo, że zaszliśmy tak daleko w historii zbawienia, Pan nadal spotyka się, i to coraz częściej, z zatwardziałym odrzuceniem, lekceważeniem czy obojętnością swojego ludu. Bóg posyła swoich proroków. Niewielu słucha czy wierzy. Przeczytaj historię ze Starego Testamentu, a odkryjesz jedną wielką opowieść o tym, jak Bóg wzywa swój ukochany Izrael poprzez swoich wybranych proroków i o tym, że Izrael traktuje jego posłańców jak pariasów. Gdy Noe ostrzegał o nadchodzącym potopie i zaczął budować arkę, ilu ludzi do niego dołączyło? Nikt poza jego rodziną i zwierzętami. Kiedy Eliasz, Jeremiasz, Zachariasz, Izajasz i inni ogłaszali Boże słowa, że Izrael zdradza swojego Boga, byli oskarżani przez królów i bojkotowani przez przywódców religijnych. Gdy sam Bóg przyszedł na ziemię, ilu go przyjęło? Pismo Święte wskazuje nam na pewien wywołujący niepokój fakt, że wielu spośród, o ironio, najbardziej religijnych ludzi czasów Chrystusa, tych, którzy aktywnie praktykowali i z niecierpliwością oczekiwali Mesjasza, nie było w stanie go rozpoznać, gdy przyszedł. Ten wzór dumy i nieposłuszeństwa będzie się powtarzał i nigdy się nie zmieni, dopóki my się nie zmienimy. Sam Chrystus mówił o tym, że zostanie odrzucony, gdy przepowiedział: czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Dlaczego tak uniwersalne i wstrząsające przesłanie, jak ostrzeżenie, nie miałoby być zwiastowane w każdym kościele i synagodze i wykrzykiwane z dachów we wszystkich krajach? Odpowiedź jest zbyt jasna. Znajdziemy ją w niefortunnym powtarzaniu się historii ludzkości. Gdy po raz pierwszy spytałam Boga, czy chce, żebym napisała książkę o ostrzeżeniu, powiedziałam mu, że zrobię to tylko z pomocą niebios. Pan będzie musiał zaprowadzić mnie do ludzi, którzy nie tylko przeżyli własne małe ostrzeżenie, ale którzy pozwolą mi spisać ich historię ze szczegółami i podzielić się nimi ze światem. W tamtym momencie swojego życia spotkałam tylko jedną taką osobę i nie spodziewałam się poznać ich więcej. W ciągu 8 tygodni, jakie upłynęły od czasu tamtej modlitwy, poznałam 5 osób i dowiedziałam się o 5 kolejnych, które przeżyły oświecenie swojego umysłu. Ale to nie wszystko. Każda z nich pozwoliła mi na to, bym podzieliła się jej historią. Potraktowałam to jako Boże tak. W 3 części książki znajdziesz zatem zbiór tych fascynujących, prowokujących i wyjątkowo przekonujących relacji. Nagle i wbrew ich woli ludzie ci doświadczyli przeglądu swojego życia i zobaczyli każdy swój grzech. Wśród nich jest 2 księży, zakonnica, 8 świeckich. Zupełnie się od siebie nie różnią. Ostatnią jest historia Marina Restrepa, która prowadzi czytelnika do punktu kulminacyjnego tej książki. Jest to opowieść, na którą warto czekać. Porwany przez kolumbijskich terrorystów, ów nieszczęsny producent filmowy z Hollywood doświadczył oświecenia sumienia w brutalnych okolicznościach i doznał przemiany w ciągu nocy, kiedy to został napełniony wiedzą o Królestwie Bożym. Dzisiaj jest współczesnym świętym Pawłem. Jeżeli co wątpliwe, do tego momentu nic w tej książce nie odbierze ci mowy ze zdumienia, ta historia na pewno to sprawi. Kościół jest bardzo ostrożny wobec tych spraw, ponieważ tak zwane wizje, objawienia, lokucje, prywatne objawienia, mistyczne loty czy doświadczenia z pogranicza śmierci mogą być efektem chorób umysłowych, przesadnej wyobraźni, pragnienia zwrócenia na siebie uwagi albo diabolicznej sztuczki, której celem jest zwiedzenie. Jako pracownik socjalny kliniki dbający o wiarygodność przed Bogiem i szczerze pragnący pomóc duszom, dokładnie przyjrzałam się opisywanym w książce osobom i przeanalizowałam ich świadectwa osobistego oświecenia sumienia. Uznałam ich za ludzi o zdrowym umyśle i mocnym charakterze. Mężczyzn i kobiety wiodących przykładne życie wiary w Boga i służby Kościołowi i bliźnim. Ponadto Boże oświecenie ich duszy dokonało w każdym z nich radykalnej, trwałej i owocnej zmiany w stronę osobistej świętości. Fałszywy mistycyzm nigdy nie daje takiego pozytywnego efektu. Przestrzegając świętego posłuszeństwa, postępowali oni zgodnie z zaleceniem Kościoła. Czy ci, którym dane jest objawienie i którzy są pewni, że pochodzi ono od Boga, są zobowiązani stanowczo je przyjąć? Odpowiedź jest twierdząca, pisał papież Benedykt XIV. Co katolicki wierny powinien zrobić w odpowiedzi na objawienie? Właściwą reakcją na łaskę proroctwa jest rozważenie słów świętego Pawła. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne, zachowujcie. Papież Benedykt XIV wzywa również: ten, komu to prywatne objawienie jest oferowane i głoszone, powinien uwierzyć i okazać posłuszeństwo Bożemu nakazowi lub przesłaniu, jeśli dowody na nie są wystarczające. Ponieważ Bóg mówi do niego, choć przez kogoś innego, wymaga od niego, by uwierzył. Ma zatem uwierzyć Bogu, który tego od niego wymaga. Gdy będziesz poznawać te zadziwiające świadectwa, każda z relacji o oświeceniu sumienia, niczym kolejne pociągnięcia pędzlem, ukaże ci nową prawdę o tym, co znaczy być dzieckiem Bożym. Czytając, w jaki sposób niektórzy ludzie zobaczyli swoje grzechy Bożymi oczyma, uzyskasz w pełni namalowany i oprawiony obraz ostrzeżenia oraz pogłębioną wiedzę o swojej duszy. Być może skończysz czytać tę książkę wierząc, że Bóg rzeczywiście zaplanował wielki dzień światła, w którym Jego łaskawa miłość rozświetli ciemne zakamarki sumienia. Nawet jeśli pozostaniesz nieprzekonany, zyskasz wiele dzięki lepszemu zrozumieniu, czego doświadczysz, gdy spotkasz Boga, ponieważ ostrzeżenie różni się tylko odrobinę od tego, co czeka nas na koniec życia. Jako ludzie przygotowujemy się na żniwa, do egzaminów, przygotowujemy ubrania, obiad i testament. Ale kto z nas wykonuje najważniejszą pracę, czyli przygotowuje się na własną śmierć? Nikt nie ucieknie przed sądem pod koniec naszej podróży, gdy określone zostanie nasze wieczne przeznaczenie – niebo, czyściec prowadzący do nieba lub piekło. Nasza dusza nigdy nie umiera. Ona po prostu budzi się do prawdy. Zanim nastąpi Boży sąd, wszystko, co zakryte, zostanie ujawnione i wszystko, co było przez nas niewłaściwie postrzegane lub niesprawiedliwie racjonalizowane, zostanie ukazane w prawdzie. Każdy z nas tego doświadczy i poznamy nasze przeznaczenie. Najważniejsze pytanie nie dotyczy tego, czy ostrzeżenie wydarzy się w naszym pokoleniu i czy w ogóle się wydarzy. Najważniejszym pytaniem, które ty, drogi czytelniku, powinieneś zadać, jest: czy jestem gotowy, by teraz spotkać Boga? Jedno jest pewne. Żyj tak, jakby ostrzeżenie było prawdziwe, a od tej pory niczego nie będziesz żałował. Czym jest ostrzeżenie? Jeśli połączymy ze sobą zupełnie różne źródła, które powstały na całym świecie w różnym czasie, możemy stworzyć projekt tego kosmicznego i duchowego wydarzenia. Od błogosławionego papieża Piusa XI i świętego Edmunda Campiona, tak jak od Jezusa i Maryi, dowiadujemy się, że oświecenie sumienia będzie bezpośrednią interwencją Boga, wielkim cudem, który napełni świat zadziwieniem. Będzie to przerażające, mały sąd. Bóg ujawni sumienia wszystkich ludzi i wypróbuje każdego człowieka z każdej religii. Cudowne i duchowe języki ognia oczyszczą serca i dusze wszystkich, którzy ujrzą samych siebie w światłości Bożej i zostaną przeszyci ostrym mieczem Bożej prawdy. W efekcie wielu okaże skruchę i zostanie zbawionych. Począwszy od wybitnych katolickich osobistości, aż po dzisiejszych świadków, wyłania się szczegółowy zapis ostrzeżenia. Najpierw ciemności przestaną być ciemnościami, a staną się najstraszliwszym mrokiem, który przesłoni światło słoneczne. Nawet gwiazdy i księżyc przestaną świecić. Potem sklepienie nieba zostanie rozświetlone blaskiem, przypominającym zderzenie dwóch ciał niebieskich. Wybuchnie panika. Dzień będzie jaśniejszy niż zwykle, a noc będzie jasna niczym dzień. Potem na niebie pojawi się Jezus na swoim krzyżu, niecierpiący, ale w chwale. Ten znak Pana będzie widoczny w każdej części świata, bez względu na to, gdzie ktoś będzie się znajdował. Z miejsc przebitych na dłoniach, stopach i boku Jezusa na całą ziemię spłyną jasne strumienie miłości i miłosierdzia. Owe promienie światła będą w sobie zawierać płomień miłości Matki Najświętszej i dotrą do dusz dzięki jej wstawiennictwu. Przez niewiarę powoli zaciemniony świat będzie musiał przeżyć potężne wstrząsy, a po nich ożyje wiara. Te słowa wypowiedziała nasza Pani poprzez Elżbietę Szantę, Karolinę Kindelman z ruchu Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi, uznanego przez biskupów na całym świecie. Wszędzie będziecie zauważać rozbłyskujące niebo i ziemię oświetlające światło mojego płomienia miłości, którym przebudzę nawet ospałe i ponure dusze. Nie mogę już dłużej tłumić w sobie tego płomienia. Z wybuchającą siłą płynie on do was. Płomieniem mego serca oślepie szatana. Płomień miłości mego serca, zjednoczony z wami, spali, wyniszczy grzech. Ogromna liczba dusz zostanie uwolniona. Coś takiego nigdy wcześniej się nie wydarzyło. To jest mój największy cud, którego dokonam dla wszystkich. Gdy ten płomień dotknie ziemi, wszystko się nagle zatrzyma. Samolot lecący wśród chmur znieruchomieje pośrodku nieba. Piłkarz biegnący przez boisko stanie. Wszyscy i wszystko na ziemi zostanie zamrożone, jak gdyby czas się zatrzymał. Jednak w ciągu następnych 5 do 15 minut ludzie, muzułmanie i ateiści, chorzy i zdrowi, młodzi i starzy, zobaczą grzechy swojego życia. Ujrzą dobro, którego nie uczynili, i zło, którego się dopuścili. Każdy, bez względu na to, gdzie będzie się akurat znajdował, odkryje, że jest na świecie sam i przechodzi przez swoje doświadczenia, nie zważając na to, co się dzieje dookoła. Krzyż pozostanie na niebie przez 7 dni i 7 nocy. Od początku XX wieku aż do dzisiaj niebo ujawnia nam kolejne zarysy i szczegóły tego niezrównanego wydarzenia. 2 sierpnia 1934 roku Jezus mówił świętej Faustynie Kowalskiej o kosmicznej naturze oświecenia, które nadejdzie przed dniem sądu. Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. W ten czas ukaże się znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, będą wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. W Ewangelii według świętego Mateusza również znajduje się opis tej chwili, której wielu nie rozumie. Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy zaczną spadać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. Pośle On swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym i zgromadzą Jego wybranych z 4 stron świata, od krańca do krańca nieba. Ten fragment Ewangelii mówi nam, że będą narzekać wszystkie narody ziemi. W jednym z objawień w niemieckim Hide Jezus powiedział, że gdy nadejdzie mały sąd, ziemia się zatrzęsie i jęknie. Ale dlaczego? Dlaczego rozlegnie się narzekanie? Odpowiedź przychodzi poprzez wiele głosów, jak na przykład przez wizjonerkę i stygmatyczkę Louise de Marie de Bonille, która mieszka obecnie w Argentynie i której przesłania otrzymały imprimatur Kościoła. W przesłaniu z 22 listopada 2014 roku Jezus powiedział: Ukochani moi, wkrótce nastąpi sprawdzian waszych sumień. To, co się porusza, stanie, bo na ziemi zapanuje cisza. Usłyszycie tylko lament tych, którzy będą żałować swoich złych uczynków, a ja przyjdę ze swoją miłością, by ponownie powitać moje zagubione owce. Bóg Ojciec objawił mały sąd w drobnych szczegółach Matthew Kelly'emu, znanemu katolickiemu mówcy i autorowi z Australii, który obecnie mieszka w Ohio, oraz księdzu Michelowi Rodrigowi, egzorcyście, założycielowi i religijnemu przełożonemu apostolskiego bractwa imienia świętego Benedykta Józefa Labre w Quebecu w Kanadzie. Bóg Ojciec powiedział przez Matthew: To będzie bolesne, bardzo bolesne, ale nie potrwa długo. Zobaczycie swoje grzechy. Zobaczycie, jak bardzo każdego dnia mnie obrażacie. Najlepszym słowem, jakim wy, ludzie, możecie to opisać, jest sąd. Ale będzie to wyglądać raczej tak. Zobaczycie własną osobistą ciemność, przeciwstawioną czystemu światłu mojej miłości. Poprzez księdza Michela i Louise de Marie Pan objawił, że nawet grzechy wyznane w sakramencie pojednania zostaną ujawnione, mimo że każdy doświadczy tego inaczej. Jedną rzeczą jest wyznać grzechy słowami, zupełnie inną zobaczyć te grzechy w świetle prawdy i instynktownie poczuć, jak zraniły one Jezusa i innych, rozszerzając swój destrukcyjny efekt niczym zmarszczka na powierzchni wody, która z czasem zatacza coraz większe kręgi. Skąd się dowiedzieliśmy o nadejściu oświecenia sumienia? Pierwsza znana historyczna wzmianka o oświeceniu sumienia jest autorstwa świętego Edmunda Campiona, błyskotliwego jezuity i męczennika z Londynu, który powiedział: Ogłosiłem wielki dzień, taki, w którym nie będzie rządził żaden doczesny władca, ale w którym okrutny sędzia objawi sumienie każdego człowieka i wypróbuje wszystkich ludzi, wszystkich religii. To jest dzień zmiany. W słowach tego wielkiego katolickiego świętego, który zginął śmiercią męczeńską w 1581 roku i został kanonizowany w roku 1970, doskonale słychać echo wielu proroctw, które powinniśmy wziąć sobie do serca. Kilka wieków później Bóg ponownie objawił tajemnicze oświecenie wielkiej włoskiej mistyczce, którą dzieli krok od świętości, błogosławionej Annie Marii Taigi. Nędzarze, księża i papieże. Wszyscy oni przychodzili do tej pokornej żony, matki i ofiarnej duszy po radę, ponieważ miała najwspanialszy i wyjątkowy mistyczny dar. Przez 47 lat dniem i nocą towarzyszyło jej światło jasne niczym słońce. Wystarczyło, że błogosławiona Anna Maria na nie spojrzała, a już dostrzegała najbardziej ukryte myśli osób stojących obok lub będących daleko, wydarzenia i ludzi, którzy już przeminęli, oraz szczegóły dni, które miały dopiero nadejść. Jej proroctwa przetrwały próbę czasu, a jej słowa są pierwszymi zapisanymi, które nadają temu wydarzeniu nazwę oświecenie sumienia. Na świat stąpi wielkie oczyszczenie, poprzedzone oświeceniem sumienia, w którym wszyscy zobaczą siebie tak, jak widzi ich Bóg. Zaznaczyła również, że dzięki temu wiele dusz zostanie ocalonych, bo w efekcie wiele okaże skruchę. Najwyraźniej Bóg dopiero zaczął ostrzegać świat. Kilka dekad później nawiązał do tego wydarzenia poprzez swojego najdłużej urzędującego papieża poza świętym Piotrem, Piusa IX, który jako namiestnik Chrystusowy posiadał odpowiednią moc, by świat zwrócił na niego uwagę i mu uwierzył. Ponieważ cały świat jest przeciwko Bogu i jego Kościołowi, Jasne jest, że to sobie zastrzegł on zwycięstwo nad wrogami. Wszyscy będą zmuszeni zwrócić się w stronę tego, co nadprzyrodzone. Nadejdzie wielki cud, który napełni świat zdumieniem.